Drodzy Państwo, witam Was wszystkich z tego miejsca. Piotr powiedział, że to jest 15 raz, ale nie wiem, czy policzył także tą pierwszą, która była w Budziarzach, czy
nie.
Czyli to jest 16 raz.
Jeszcze plus 2.
Plus 2, właśnie, więc 15 raz tutaj, a w sumie 17 raz. Więc ja także tutaj często od obywatelstwa przemawiam z tego miejsca i z tamtego z tego pierwszego miejsca. Witam Was po raz kolejny. Twarze się zmieniają młodych osób. Większości nie poznaję, ale będę mógł zobaczyć, jak młodzież nasza nowa wyrasta i coraz inne osoby na ten obóz przyjeżdżają. Chciałbym z obywatelstwem, żebyśmy się zastanowili nad dwoma różnymi tematami. Pierwszy będzie się nazywał doskonałość, czy zawsze taka sama? Czy jak ktoś jest doskonały, to jego doskonałość jest zawsze taka sama. Kiedyś będziemy jako ludzie doskonali w Królestwie, liczymy na to i będziemy mieli życie wieczne. Czy to będzie na przykład oznaczało, że wszyscy będziemy jednakowi? Albo inne pytanie, czy doskonałe istoty duchowe, aniołowie, boskie istoty też będą doskonałe, są doskonałe. Czy ich doskonałość jest też taka sama w ramach istot duchowych? Czy jest inna? Ktoś pewnie powie, pewnie jest co bardziej doskonała niż kiedyś będziemy my ludzie. No pewnie tak, ale właśnie te kwestie doskonałości, czy zawsze ona jest taka sama, chciałbym w naszym pierwszym temacie wspólnie rozważyć. Takim wersetem wyjściowym będzie 1 Koryntów 15:41. 1 Koryntów 15:41, bo tam mamy pewną sugestię na temat tejże doskonałości i ewentualnych różnic między tym albo tymi, co są doskonali. 1 Koryntów 15 rozdział, 41 werset. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. No to się zgadzamy, bo jedno jest mocniejsze światło, drugie słabsze. A jeszcze inny blask gwiazd. Bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Czyli mamy tutaj z tego wersetu, by wynikało, że zależnie od tego, jakie światło niebieskie byśmy wzięli, ilość światła, jaka z niego emanuje, bije, świeci, jest inna, a nawet to samo światło niebieskie, czyli gwiazda, też niekoniecznie musi błyszczeć i świecić takim samym światłem. Czyli już z tego wersetu widać, że różne mogą być światła. Każde w swoim rzędzie jest światłem pełnym, zupełnym, można powiedzieć doskonałym. Daje takie światło, jakie zostało przewidziane dla danego ciała niebieskiego. A mimo to różnią się nie tylko Słońce i Księżyc, ale gwiazdy wzajemnie od siebie. Doskonałość Boga, który jest istotą najwyższą, jest na pewno zupełna i z pewnością nic nie można do Jego doskonałości dodać. Innymi słowy, Bóg nie może się rozwinąć w swoim charakterze bardziej niż jest rozwinięty. Ktoś mógłby powiedzieć, to pewnie chyba wada jego, skoro już nie może się rozwinąć. Zamknięta droga, nie ma żadnego postępu przed nim. No ale to nie jest rzecz ujemna w Bogu, tylko to świadczy o jego wielkości. Jest tak wielki, że ogarnia wszystko, co tylko jest możliwe do zdobycia. Z tego wniosek, że wszystkie inne jego stworzenia, czy to duchowe, czy to ziemskie, będą zawsze dążyły do tego ideału, którym jest sam Bóg, będą jego obrazem i podobieństwem, w jakimś sensie, ale nigdy nie staną się niczym dokładnie takim samym. Czymś dokładnie takim samym. Będą zawsze zatrzymywały się na drodze rozwoju charakteru w jakimś momencie, osiągając doskonałość przewidzianą dla ich poziomu, ale zawsze ileś poniżej boskiego poziomu. Czyli Bóg jest istotą, którą trudno słowami opisać. No bo jeżeli jest czymś, co nie potrzebuje się rozwijać, mało tego, On się nigdy nie rozwijał z niczego innego. To jest coś, czego pojąć nie możemy. Nigdy nie miał początku. Jego charakter zawsze był tak doskonały, jakim jest teraz. Jego doskonałość jest tak zupełna, że nie można nic do niej dodać pod żadnym względem. No, coś, co przekracza nasze zrozumienie. Ale przejawy tak, tej boskiej doskonałości i doskonałości innych istot są już różne. Boskie istoty stworzone przez Niego mają doskonałość na różnych swoich poziomach i nie zawsze są takie same. Gdybyśmy zajrzeli do drugiej Mojżeszowej, 6 rozdziału, a wersety 2 i 3, to tam sam Bóg mówi o tym, że zrozumienie Jego, poznanie Jego jest długim procesem. I chociaż można Boga poznać z jakiegoś punktu widzenia, to wciąż daleko do Jego poznania. Mamy taki ciekawy werset, 2 Mojżeszowa, 6 rozdział, 2 i 3 werset. odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł, Jam jest Jehowa. Tam Pana mamy najczęściej w Biblii, prawda, albo Bóg, a w oryginale jest Jehowa. Warto o tym wiedzieć, prawda, w którym miejscu jest Jehowa, bo wiemy, że Pan i Bóg to niekoniecznie musi być Jehowa. Może się to także odnosić do innych istot. I teraz zobaczmy trzeci werset. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny. Lecz imienia mojego Jehowa, tam znowu mam imienia mojego Pan albo imienia mojego Bóg, nie objawiłem. Czyli mamy z jednej strony, Bóg mówi, że objawił się Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi i pewnie mogliśmy powiedzieć kilku innym osobom albo wielu innym osobom, jako Bóg Wszechmocny albo Wszechmogący. Lecz imienia mojego Jehowy im nie objawiłem. I teraz pytanie, to znaczy, że co, że ludzie wcześniej, na przykład Abraham, Izak, Jakub nie wiedzieli, że Bóg ma na imię JHWH, Jehowa? Znali to imię, moglibyśmy to udowadniać, ale nie jest naszym to celem. Gdy Bóg mówi, że nie objawił im swego imienia jako Jehowa, to znaczy, że nie zrozumieli oni jeszcze o Bogu wszystkiego, co jest w nim do zrozumienia i do poznania. Ludzie z starożytności, ogólnie tak możemy powiedzieć, znali Boga w Jego wszechmocy. Bo był to czas, kiedy było to tuż po stworzeniu ziemi. Ziemia była ogromna. W tej ziemi działały różnego rodzaju zjawiska, często niezrozumiałe dla nich. Chociażby taka burza z grzmotami, potężna, to była ten sposób, w którym oni Boga postrzegali. Bóg to wszystko stworzył, za tym wszystkim stał, nad tym wszystkim panował, a dla ludzi ówczesnych było to coś strasznego, wielkiego. Oni się, jak gdyby go lękali. Ta boska wszechmoc do nich przemawiała jako główny przymiot boskiej istoty. Natomiast Bóg sam się przyznaje, że tamci ludzie nie znali Jego imienia Jehowa i nie ma na pewno na myśli samej nazwy, tak? JHWH, bo ta była im znana. Ma na myśli, że nie znali tego, co się kryje w tymże imieniu, a w tymże imieniu kryje się wiele rzeczy z boskiego charakteru. A oni tylko poznawali Boga częściowo, tylko Jego wszechmoc, potęgę, a ta cała reszta ukryta w imieniu Jehowa JHWH była im nieznana. Doskonałość Boga jest tak ogromna, że jej zrozumienie, ogarnięcie przez człowieka, nie tylko przez młodych, którzy tutaj siedzą po mojej prawej stronie, bo być może oni tylko nie mogą ogarnąć, to dotyczy nas wszystkich. Także my, którzy jesteśmy już tak zwani dorośli i może coś więcej rozumiemy w innych kwestiach, jeśli chodzi o zrozumienie Boga, nie rozumiemy pewnie za dużo więcej od małych dzieci. Doskonałość Boga jest tak ogromna, że ogarnięcie ją przez inne istotę, chyba trzeba powiedzieć, jest nieograniczone. Ogarnięcie w całości, żeby poznać i zrozumieć Boga. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że aby zrozumieć Boga w pełni takim, jakim On jest, sami musielibyśmy Nim być. A jako stworzenia mamy ograniczone możliwości poznawcze i tak bardzo często staniemy przed rzeczami, które musimy tylko przyjąć do wiadomości i nie ma możliwości tego zrozumieć. No chociażby to, że Bóg nie ma początku, chociażby to, że Jego charakter nigdy się z niczego nie rozwijał, z żadnego innego poziomu. My musimy rozwijać charakter, nasz Pan musiał rozwijać charakter, będziemy o nim jeszcze mówili, a Bóg nie musiał rozwijać charakter. Był od zawsze i od zawsze ma ten charakter. Skąd się wziął? Kto mu dał? Możemy tylko przyjąć za wiadomości. Bóg był, miał zawsze doskonały charakter, z niczego go nie rozwijał i nie musi go rozwijać i nie może go rozwijać, bo on jest już kresem ostatecznym wszystkiego. Doświadczenia ludzkości w okresie 7 tysięcy lat objawiają cechy boskiego charakteru, które w inny sposób nie mogłyby być poznane ani przez ludzi, ani przez aniołów. Bóg poprzez kontaktowanie się z innymi istotami, poprzez dozwalanie na takie lub inne doświadczenia, chociażby na dozwolenie grzechu i to, co się dzieje z nami, rodziną ludzką, jest bardzo dobrym sposobem poznawania tego, kim jest Bóg, jakim jest Bóg, co oznaczają pewne elementy, pewne zarysy, cechy Jego charakteru. I okazuje się, że w boskim charakterze najważniejsza jest, co? Wiecie, co jest najważniejsze w boskim charakterze? Miłość jest najważniejsza. Miłość jest największa. To na pewno, ale nie jest najważniejsza. Bo gdyby miłość była najważniejsza, i tu cytat brata Russella, żeby ktoś nie pomyślał, że ja takie rzeczy głoszę, gdyby miłość była najważniejsza, to wszechświat byłby bardzo zły. Dlaczego byłby zły? Ponieważ Bóg w swojej miłości przebaczyłby grzesznikowi, gdyby ten przyszedł do Boga z pokutą. I on by mu przebaczył. I co z tego? Czy przebaczenie grzesznikowi jego grzechów oznacza, że grzesznik nie będzie więcej grzeszył? Nie. Grzesznik się cieszy, chwilowo obiecuje nawet poprawę i nawet może chce tej poprawy. Nie sądzimy, że weźmy takiego grzesznika uczciwego, który nie chciałby grzeszyć, nie chciałby być tym grzesznikiem, ale grzeszy. No i jak mu się zdarzy ten grzech, upadek, to on będzie Boga prosił o wybaczenie. Bóg w swojej miłości, gdyby ta była najważniejsza, by mu wybaczył, a jeżeli byłaby ona najważniejsza, no to by ona nie pozwoliła żadnej innej zalecie charakteru nic więcej robić. Mówi, miłość wybaczyła, więc nikt inny nie może, żadna cecha charakteru nie może domagać się od grzesznika tego czy owego. I grzesznik zapewne za tydzień, za dwa, czy wcześniej, kiedy by zgrzeszył? Jak często grzeszymy? Codziennie? Kilka razy dziennie? No jest właśnie. To jest też pytanie, prawda? Jak długo byśmy wytrzymali bez grzechu? Możemy sobie sami tak sami siebie sprawdzić. Spróbować nie będę grzeszył, będę próbował, ile wytrzymam godzin. Może w dni by nam się udało? Chociaż my możemy pewnych grzechów nie zauważyć własnych, prawda? Ale chociaż te, które my zauważamy, które my wychwytujemy. Można sobie sprawdzić tak. Na obozie na przykład możecie spróbować od dzisiaj po moim wykładzie. Zacząć pilnować się, nie zgrzeszyć uczynkiem ani słowem. No, myślą też, ale przynajmniej pilnować słów i uczynków. Ale wracamy do tych hierarchii cech. Więc w Bogu miłość jest największa, ale nie najważniejsza. Czyli nie ona decyduje o boskim sposobie postępowania. O boskim sposobie postępowania decyduje jego sprawiedliwość. Nie największa, nie najwspanialsza, ale najważniejsza podstawa jego charakteru. Oczywiście miłość tutaj nie jest takim jakimś małym karłem wobec przy tej sprawiedliwości. Miłość też jest potężną, jest największą i bardzo ma dużo do powiedzenia, ale ta miłość nigdy nie może zaproponować, wymyśleć niczego, czego sprawiedliwość nie zaakceptuje. Dlatego też boska miłość, gdy ma coś ze swojego podwórka, jak gdyby do zaoferowania, na przykład przebaczenie grzechów człowiekowi, przyjście człowiekowi z pomocą, to jak sądzicie, gdzie miłość najpierw idzie? Od razu idzie do sprawiedliwości i przedstawia to, co ona by chciała? Nie. Bo jakby miłość od razu poszła do sprawiedliwości ze swoją ofertą, to ta oferta bardzo często byłaby naruszeniem sprawiedliwości. No bo miłość nie patrzy na sprawiedliwość. Miłość mówi, to trzeba przebaczyć. Tak jak rodzice, jak kochają swoje dzieci, to często im wybaczają. No i dobrze. Ale czasami to wybaczenie nie jest takie najlepsze. Bo wybaczają w przypadkach albo w sposób, który nie jest dla dziecka korzystny. Przebaczają jak gdyby automatycznie, z góry. Dziecko wie, że tak będzie miał przebaczenie, wobec tego dziecko nie czuje czasami nawet chęci, żeby zadowolić rodziców, żeby postępować właściwie, ponieważ automatyczne przebaczenie i tak go czeka. Takie nawet nie musi za bardzo o nie prosić, albo tylko ładnie poprosi i już jest dane. Wobec tego to też nie jest najlepsze wyjście. Wobec tego, gdy miłość chciałaby coś dobrego zrobić, a ma dużo w sobie tego pokładu miłości, najpierw zwraca się do mądrości, żeby ta wymyśliła taką formę oferty wobec sprawiedliwości, którą sprawiedliwość zatwierdzi. Bo inaczej, mówi, co z tego, że ja bym chciała temu grzesznikowi przebaczyć, pomóc mu, podnieść go, zapomnieć o jego grzechach, ale ja nie mogę zrobić tego tylko dlatego, że chcę temu grzesznikowi pomóc, ponieważ ta pomoc musi być rozsądna, logiczna. Pomóc mu dzisiaj, a jutro co będzie z nim? To trzeba tak zrobić, żeby pomóc dzisiaj i na zawsze. Nawet ludzie świadomi często wiedzą, że jak ktoś nie ma z czego żyć, to jaka jest lepsza forma pomocy? Dać mu pieniądze, czy dać mu pracę? Prawda? No chyba dać mu lepiej pracę, żeby sobie pieniądze zdobył i na siebie zarabiał, a nie dać mu pieniądze. Chociaż często ludzie pomagają w ten sposób, prawda? To nie jest dobra forma. Niektórzy nawet uważają, nie wiem, czy mają rację, nie rozmyślałem na ten temat, ale niektórzy uważają, że należy zlikwidować wszystkie formy pomocy społecznej. Że to byłoby lepiej w społeczeństwie, gdyby nie było instytucji pomagających, no bo często one przeszkadzają i szkodzą tym ludziom, którzy się uzależniają od pomocy, tylko na nią liczą, a sami nie wykazują żadnej inicjatywy. No ale ja tylko rzucam to jako myśl, którą słyszałem. Nie wiem, czy w życiu społecznym, na przykład naszego społeczeństwa, byłoby to rzecz dobra, czy nie. To na pewno wymaga jakichś większych badań. Zatem sprawiedliwość jest najważniejsza. Z niej nie można żartować. Ona nieugięcie wymierza karę śmierci za grzech. I to, że sprawiedliwość wymierza karę śmierci nam, ludziom, grzesznikom, jest dowodem i dla aniołów, i dla człowieka, że ta cecha boskiego charakteru jest niezmienna. Jezus wiedział o tym, jaka jest boska sprawiedliwość i pamiętamy, że w Getsemane przeżywał bardzo ciężkie godziny. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli uchybił w czymkolwiek w czasie swojej 3,5-letniej misji, to Bóg pomimo swojej miłości nie przebaczy mu. Umrze sam na wieki i zaprzepaści dzieło, dla którego na ziemię przybył. Wobec tego zdając sobie sprawę, że boska sprawiedliwość ostatecznie decyduje o jego postępowaniu i że nie ma co liczyć na boskie miłosierdzie, które jest wielkie, na boską miłość, które jest wielkie, ale jeżeli naruszona została sprawiedliwość, to nic nie będzie można zrobić. Pójdzie pójdzie kara śmierci, tak jak poszła na człowieka. I ta kara śmierci jest wymierzana do dzisiaj. Mamy nadzieję, że niebawem ten proces wymierzania kary będzie się kończył i będzie cała ludzkość będzie wracała w drugą stronę. Ale to wymierzanie kary stworzyło warunki do zamanifestowania przez Boga innych swoich zalet, cech, łask, charakteru, których nigdy Bóg inaczej nie mógłby zamanifestować jako obecnych w Nim. No bo na przykład weźmy sobie miłosierdzie, współczucie, sympatię, miłość, mądrość. Co mógłby tylko powiedzieć? Jestem miłosierny. Uwierzcie mi. Jestem mądry. Też mi uwierzcie. No to można byłoby przyjąć, ale co to by znaczyło? Jak powiemy komuś o czymś, że jest takie albo owakie, a on tego nie doświadczy, nie zobaczy w działaniu, to nie bardzo rozumie. Tak jak Adam nie bardzo rozumiał, co to będzie, co to naprawdę się stanie, jak zgrzeszy i będzie nieposłuszny Bogu, prawda? I z tego powodu, że Adam tylko otrzymał informację, że ma nie spożywać pewnego rodzaju owoców i że jeżeli to uczyni, to spotka go surowo kara, bo ją nazwa, jaka to będzie kara, prawda? Że umrze śmiercią. No niemniej jednak to z niego była tylko informacja. I dlatego Bóg uznał, że Adam nie miał najlepszych warunków na tej próbie. Że teraz po tym doświadczeniu konsekwencji tego nieposłuszeństwa, po skosztowaniu czym jest nieposłuszeństwo i czym jest to umieranie, umierając śmiercią umrzesz, umieranie i ostatecznie śmierć zupełna, ostateczna do grobu, to dopiero wtedy Adam będzie lepiej przygotowany do tego, żeby stanąć na podobnej próbie i spróbować raz jeszcze. Ale żeby stanąć na ponownej próbie, to sprawiedliwość mówi, no niestety stracił życie swoje w pierwszej próbie. Co prawda warunki były tam może niekoniecznie najlepsze, ale ja najlepsze, jakie mogłem mu dać, poinformowałem go, ostrzegłem go, dałem mu jak gdyby instrukcję, a on był nieposłuszny tej instrukcji. Wobec tego życie swoje stracił i teraz, żeby dać mu kolejną szansę, sprawiedliwość żąda drugiego życia. Gdybyśmy my byli Bogiem w naszej niedoskonałości, pewnie byśmy Adamowi przebaczyli, prawda? Na zasadzie jego żalu. Żałujesz, że tak się stało, już więcej tego nie byś nie zrobił. No dobrze, to przebaczam ci. Ale nie byłoby to dobre. Nie byłoby to. To prowadzi do zła i grzechu w przyszłości. Nigdy by zło nie zostało usunięte. A musi być usunięte. Mamy taki tekst, który mówi, że Bóg, że usunie wszelką moc i zwierzchność i władzę i nasz Pan, i jak kiedyś Bart Johnson napisał, że nasz Pan usunie wszelką zwierzchność, władzę złą, taką, która jest nad człowiekiem i usunie dwoma sposobami. Albo usunie ją miłością, swoją miłością, zdobędzie tych, którzy są pod wpływem złym, albo siłą i usunie. A są te dwie możliwości, prawda? Albo zrobi to miłością, albo zrobi to siłą, bo nasz Pan i Bóg mają jedno i drugie w najwyższym stopniu. Im nie brakuje ani mądrości, ani miłosierdzia, ani miłości, ani siły, żeby usunąć wszelkie zło. Stosują siłę tam, gdzie miłość nie jest w stanie zdobyć serc tych, którzy są pod złym wpływem. Wtedy powstaje siłowe usunięcie tych złośników i bardzo dobrze. Dla Boga, na naszego Pana, nie ma mocnych we wszechświecie. Ale zobaczmy, będąc tak potężnymi, jak istotami, jak delikatnie postępują z rodziną ludzką. Jak metodą perswazji, zachęcenia, przedstawienia prawdy, można powiedzieć, że tak nawet namawiania wielokrotnego, no bo ile to razy grzesznik upada i znowu spotyka się z przebaczeniem i ma kolejną szansę i kolejną tych szans w naszym życiu, pewnie nie wiem, chyba w tysiące te szanse idą. To już nawet nie jest przysłowiowe 77 razy, tylko dużo więcej niż 77. No ale to właśnie nasz Pan miał na myśli, mówiąc 77. Tak? Tyle razy, ile potrzeba. Mamy my przebaczać innymi tyle razy, ile potrzeba, Bóg przebacza nam. W realizacji tego planu mądrość odgrywała też bardzo, bardzo wielką rolę. Na przykład mądrość potrafiła, znowu tutaj wielki ukłon wobec boskiej mądrości, mądrość potrafiła zapewnić okup za człowieka, naszego Pana, który umarł za Adama, doskonałego człowieka, ale pomimo tego, że umarł, to żyje. Czy ktoś z braterstwa podjąłby się zadania z wymyślenia planu, w którym kogoś się uśmierci, a mimo to on będzie żył? No, wydaje się na pierwszy rzut oka niewykonalne. Jeżeli niezbędną rzeczą jest, żeby dana osoba umarła, bo bez jej śmierci nie będzie odkupienia dla nikogo innego, więc musi umrzeć i to ktoś doskonały, to czy jest sposób, żeby ten doskonały, który umrze, jednak żył? No, każdy powie, to niemożliwe. Niemożliwe. Tak jak nie można zjeść tej samej kanapki dwa razy, nawet jak jest smaczna, trzeba zrobić drugą. Tak człowiek, gdy umrze za kogoś innego i ma w tej śmierci pozostać, to nie może żyć. A boska mądrość stworzyła. Prawda? To, co mam bardzo ładnie pokazane przy Abrahamie, jak Abraham ze swoim synem Izaakiem, myślę, że wszyscy w Łodzi też wiedzą, prawda, że Izaak to przedstawia naszego Pana. I gdy Abraham z tym Izaakiem szedł na ofiarę, no to ten Izaak to jest nasz Pan. Póki co nie musimy rozróżniać, czy nasz Pan jako człowiek, czy nasz Pan jako tak zwane nowe stworzenie, nasz Pan. I idzie przygotowanie w sferę ofiary, ale gdy chodzi już do sfery ofiary, to okazuje się, że nowe, tak zwane nowe stworzenie naszego Pana, które zostało w Jordanie w nim stworzone, spłodzone, nie jest tym, co ma umrzeć. To nie jest odpowiedni okup. Chodzi o jego ludzką naturę i tam nastąpiło rozgraniczenie. Od chwili, gdy oni wyszli na górę, Izaak pokazuje naszego Pana w jego nowym stworzeniu, które się w nim rozwijało od Jordanu, a baran, który tam gdzieś się przyglądał, to nasz Pan też, tylko w jego człowieczeństwie. Czyli kiedy zachodzi potrzeba, Bóg tą samą istotę pokazuje w dwóch różnych miejscach w Biblii. Czasami służą do tego celu dwie różne osoby i każda osoba pokazuje coś innego. Bóg na przykład często lubi z Abrahamem współpracować. Abraham to Bóg i Bóg to Bóg. W różnych, prawda, typach biblijnych historiach. I wtedy najczęściej Bóg, jak chce coś pokazać, jakiś wewnętrzny na przykład swój dylemat, albo współpracę różnych zalet swego charakteru, to swoją miłość wyprowadza zwykle do Abrahama. I w Abrahamie pokazuje, czym jest on, ale tylko w swojej miłości, a sam reprezentuje siebie w pozostałych cechach charakteru. I wtedy na przykład w tej historii z Abrahamem to właśnie to uczynił, prawda, że siebie pokazał w Bogu, jak w tych pozostałych cechach charakteru, a swoją miłość pokazał w Abrahamie, żeby zilustrować, czym dla boskiej miłości było dostarczenie okupu za człowieka, jakie to było wielkie doświadczenie, wielkie przeżycie, no i jakby nie powiedzieć, cierpienie. Można się oczywiście spierać, czy doskonała istota, jak Bóg cierpi, no cierpi, z pewnością, widząc zło, widząc cierpienie innego, cierpi, bo nasz Pan też, widząc chociażby śmierć, wiemy, czasami zdarzało mu się zapłakać, prawda, widząc cierpienie innych, chociaż sam był doskonałym, to obserwowanie cierpienia innego sprawiało mu ból. I boska mądrość potrafiła coś takiego zrobić. I teraz, gdybyśmy nie mieli tego boskiego planu, który on realizuje, jak moglibyśmy zarekomendować? Bóg sam, czy ktokolwiek inny mógłby zarekomendować mądrość. Jaki Bóg jest mądry? On jest taki mądry, że może wymyśleć taki duży budynek, taki duży samochód, albo takie urządzenie. Nie ma lepszego sposobu poznawania boskiego charakteru i jego istoty lepiej niż poprzez przyglądanie się planowi, który on stworzył i który realizuje. Oczywiście za tym wszystkim, co mądrość wymyśliła, co miłość boska zasugerowała, stała oczywiście boska moc, która była w stanie to wykonać. I wszystko musi być tak zrobione i tak ułożone, żeby boska sprawiedliwość dała pieczątkę. Pamiętajmy, sprawiedliwość jest podstawą boskiego charakteru. I dobrze by było, gdybyśmy pamiętali także o tym w naszym codziennym życiu. W naszym codziennym życiu, chociaż należy dbać o rozwijanie miłości i ją okazywać, to i tak najważniejsza jest sprawiedliwość, bo jeżeli chcemy być kopią, prawda, charakteru Boga na ludzkim poziomie, taką miniaturką, to musi być ona zrobiona, ułożona w ten sam sposób. Chyba nie chcemy mieć innych kątów, prawda, w naszym charakterze. W naszym charakterze, który jest kopią charakteru Boga, powinna być taka sama hierarchia. I sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu. Oczywiście w przypadku nas niedoskonałych, to na to nam często zwracana jest uwaga, że powinniśmy uważać na sprawiedliwość w naszym postępowaniu wobec innych, to znaczy postępujmy zawsze sprawiedliwie wobec kogoś innego. Oczywiście możemy także okazywać miłość wobec innego, ale przede wszystkim, żeby nie gwałcić sprawiedliwości. Natomiast niekoniecznie oczekujmy sprawiedliwości od innych, no bo pamiętamy, że oni nic nie są w stanie być bardzo sprawiedliwi zawsze. Tak jak my nie jesteśmy w stanie być zawsze sprawiedliwi. Jakbyśmy w sumie wzajemnie pamiętali o tym, że w naszych wzajemnych relacjach niekoniecznie nam zawsze sprawiedliwość wychodzi, bo jesteśmy jednak niedoskonali na tym punkcie, to wtedy, gdyby każdy o tym pamiętał, chociaż stara się, ale jak mu nie wychodzi, to pamięta o tym, że od bliźniego niekoniecznie żądaj sprawiedliwości. Ale od siebie samego jak najbardziej. Dlatego nasz Pan powiedział, że gdy idziemy do ołtarza, a sobie przypomnimy, że nasz brat ma coś przeciwko nam, nawiasie mogliśmy powiedzieć, ma coś przeciwko nam, bo właśnie pogwałciliśmy sprawiedliwość wobec niego, no to Bóg mówi, to co zrób? Zatrzymaj się i nie idź dalej do ołtarza. tylko zawróć i wróć do brata i pojednaj się z nim, a dopiero później kontynuuj to swoje ofiarowanie, ponieważ Bóg nie chce, żebyśmy wchodzili w sferę miłości, ofiarowania, miłosierdzia z naruszaniem sprawiedliwości. Taki charakter nie będzie, tak zbudowany charakter nie będzie właściwy. Taki charakter Bóg odrzuci. Nie można operować, że tak powiem, w sferze miłości, miłosierdzia, jeżeli mamy na sumieniu pogwałconą sprawiedliwość. Bo to nie ma sensu, to nie od tej strony idzie. Zauważmy, jak Bóg spokojnie realizuje swój plan, który na różnych etapach swojej realizacji jest niezrozumiały, nie tylko dla ludzi, ale także dla aniołów. Możemy sobie wyobrazić konsternację, niepokój aniołów, kiedy Bóg stworzył człowieka, to wtedy jeszcze nie było konsternacji, wtedy można powiedzieć, była radość. Bóg rozszerza swoje stworzenia na istoty pozaanielskie, pozaduchowe. To było coś, czego nigdy oni wcześniej nie widzieli. A tu nagle nie mija 2 lata i człowiek upada i aniołowie to widzą. I sobie możemy pomyśleć, co tacy aniołowie sobie mogli pomyśleć. Nie udało się Bogu. Coś nie wyszło. No ale przecież mają wiedzieć, że to jest Bóg, który wszystko dobrze robi i tak dalej, no ale oni to widzą, że coś im się Bogu nie udało, bo człowiek upadł, mało tego, to jeszcze jeden z ich istot, prawda, Lucyfer, jedna z duchowych istot właśnie była tego przyczyną. Przy okazji ona też upadła. No to tak jakby Bóg nie przewidział tego, a jak nawet przewidział, to czemu nie reaguje, czemu nie przeszkodził? Ludzie do dzisiaj często zadają pytanie, gdyby Bóg był, to by nie dozwolił nam, i tam wymieniają różne nieszczęścia, które wokół nas się dzieją, chociażby w naszych czasach, czy w czasach II wojny światowej. Widzą, że to zło, którego są świadkami, oznacza, że pewnie Boga nie ma. Całe zwlekanie Boga z podjęciem działań zaradczych, tolerowanie przez Boga zła, to kolejna próba dla aniołów. Pamiętajmy, że aniołowie obserwują boski plan od samego początku. Oni nie mają tylko krótkiego życia, tak jak ludzie, którzy napatrzą się w czasie swojego życia, a resztę to ewentualnie z książek historii. Oni mają jeszcze lepszy dostęp do tego, bo oni wszystko widzieli od samego początku. Później mijało długo, długie tysiąclecia mijały, prawda? No bo ponad 4000 lat minęło i dopiero po ponad 4000 latach pojawia się Jezus. Urodził się taki człowiek, aniołowie się znowu cieszą, pamiętamy, jak tam przybyli, prawda? Przyszedł anioł wysłany, żeby zwiastował do pasterzy, że się urodził, tam w Betlejem go znajdziecie, a razem z nim mnóstwo aniołów, którzy śpiewali. Producer kiedyś napisał w pewnym miejscu, i myślę, że to bardzo ładnie pasuje, że ci inni aniołowie, którzy tam się pojawili z tym jednym, który zwiastował na pasterza narodzenie się naszego Pana, że ci inni, którzy śpiewali, nie zostali wysłani przez Boga. Oni tam przyszli z własnej inicjatywy, bo się cieszyli, że boski plan wchodzi w następny etap, że ktoś z nieba wchodzi w sferę tutaj człowieka, przenosi na sferę ludzką, że będzie Bóg robił coś dla człowieka wielkiego, chociaż mogli nie wiedzieć, o co to będzie chodziło, na pewno nie zdawali sobie sprawy, ale widzą, że Bóg przystąpi do pewnego działania. Same informacje, które aniołowie przekazywali ludziom, chociażby Marii, że to będzie Syn Boga, że będzie nazwany Wielki, że On odkupi Izrael i tak dalej, pokój, prawda, ludziom, no to te wszystkie hasła dawały do myślenia, że Bóg, można powiedzieć, może nareszcie, nareszcie przystąpił do działania, coś robi. I oni się tak cieszyli, że ten jeden wysłany poszedł z informacją, a reszta za nie, żeby się cieszyć. No, też przeżywają radość z realizacji boskiego planu. No i widzą to, widzieli to. No ale co? Nie minęło wiele lat, bo 33,5 i co się okazuje? Umiera ten ktoś. Czy oni rozumieli potrzebę okupu śmierci? Pewnie nie bardzo rozumieli. Tak jak apostołowie nie rozumieli. Już nawet jak się narodził, to się narodził po to, żeby temu człowiekowi pomóc. Żeby może stanąć na czele tych ludzi, nauczyć ich i coś im pokazać, co lepszą drogę do Boga. No nie wiem, co oni sobie tam wyobrażali, ale na pewno nie spodziewali się, że boski plan zakłada narodzenie się kogoś wielkiego, ktoś aż z nieba musi przyjść, a potem okazuje się, że on umiera i to w sposób taki brzydki, prawda, na krzyżu, jako przestępca, jako wyrzutek, w niesławie. Ma na pewno wielkie znowu znaki zapytania w ich umysłach, o co tu chodzi. No ale czyż Bóg lepiej mógł zamanifestować chociażby swoją sprawiedliwość, która, żeby pomóc umarłemu człowiekowi, musi uzyskać zapłatę w postaci życia dokładnie takiego samego, jaki ten człowiek stracił. Gdyby Bóg tylko powiedział, że jest sprawiedliwy, on powiedział, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, no to wszystko było jasne, ale zobaczyć, jak to realizacji, jak to wychodzi w praktyce, prawda? Jak to jest realizowane przez lata, ile to wymaga cierpienia różnych istot, chociażby naszego Pana. To jest zupełnie coś innego. No a potem, po tym pozornym triumfie szatana i klęsce Boga w postaci śmierci Jezusa, następuje po 3 dniach Jego zmartwychwstanie. Znowu coś rzecz niezwykła. Nigdy czegoś takiego nikt nie widział. Aniołowie takiego czegoś nie widzieli. Zmartwychwstanie, mało tego, to zmartwychwstanie istoty potężniejszej niż był nią wcześniej Logos, niż ta istota, która poszła na ziemi. Czyli powstanie do poziomu, który był sam Bóg. No oni patrzą się, przyglądają, oczywiście tam Bóg na pewno im i pewne informacje przekazał, przynajmniej to, co my wiemy w Biblii, to aniołowie też wiedzą, ale pewnie wiedzą trochę więcej, chociaż niekoniecznie. Chociaż niekoniecznie. Prawdopodobnie Bóg nie informuje aniołów na temat szczegółów swojego planu. Ich informacje biorą się z tego, co się dowiedzą, z planu objawionego człowiekowi. I chociaż aniołowie często brali udział w przekazywaniu ludziom w Starym Testamencie od Boga różnych myśli, różnych proroc, zapowiedzi, to poza treścią dosłowną tego przekazu nie rozumieli treści tam ukrytej. Zresztą Biblia sama stwierdza, prawda, że na te rzeczy pragną patrzeć także aniołowie. Więc no to jest niesprawiedliwe ze strony Boga, nie traktuje aniołów inaczej i nie zdradza im tajników swojego planu. Nie mówi im, chociaż wydaje wam się, że ja przegrywam z szatanem, to mogę was zapewnić, że za tyle i tyle lat wygram, bo mój plan będzie tak, tak, tak. Rozumiecie? Na pewno ja po prostu używa ich. Oni też muszą przechodzić swoje próby. Oni też potrzebują rozwoju charakteru. Potem mamy przez jego Ewangelii wierność Boga, gdy święci jego byli prześladowani i zabijani. Znowu kolejna konsternacja. Przyglądają się czasami z niepokojem, czasami ze zdumieniem, czasami z radością, bo to jest zwycięstwa różnego rodzaju poszczególnych świętych. I ostateczne, pełne zrozumienie postępowania Boga wobec człowieka nastąpi dopiero pod koniec wieku tysiąclecia, a właściwie pod koniec małego okresu. Kiedy wszyscy zobaczą, że Bóg doprowadził bardzo wielkie miliony ludzkości do wiecznego życia, że wszystkich innych usunął, jednych zdobił miłością i w ten sposób usunął zło, w którym oni byli pogrążeni, innych usunął siłą, jeżeli ci nie dali się wyzwolić z tego zła, w którym się znajdowali. I w małym okresie wszyscy zauważą pełny boski charakter i wszystkie boskie istoty, mam na myśli, mówiąc boskie, mam na myśli stworzone przez Boga. Wszystkie istoty stworzone przez Boga będą mogły zrozumieć, na czym polega wielkość boskiego charakteru, która z pewnością jest wielka. Myślę, że chociaż będziemy mogli coś więcej dzięki temu zrozumieć, kiedy ten plan do końca się wypełni, to wciąż będzie to pewnie tylko pewien fragment z boskiego charakteru, który będzie nam znany, ale z pewnością będzie to potężny fragment, przynajmniej na pewno wystarczający na nasze wieczne życie w Jego Królestwie. Wydaje się, że próba aniołów, mówiłem o nich, że oni też są na próbie, polegała na przyglądaniu się niezrozumiałym poczynaniom Boga. Niezrozumiałym dla nich poczynaniom Boga na przestrzeni od samego stworzenia, poprzez upadek, bierność naszego Pana, śmierć naszego Pana, potem rozwój ludu Bożego w Jego Ewangelii. I oni, przyglądając się tym niezrozumiałym poczynaniom Boga, musieli zachować posłuszeństwo i wierność Jemu na podstawie wiary, która, jeśli posiadali ją w dostatecznym stopniu, powinna im pomóc w rozwinięciu charakterów potrzebnych im na duchowym poziomie istnienia. Jakże inaczej mogli być oni ich wypróbowani? Jakże można było wypróbować ich wiarę, skoro oni są duchami i widzą Boga? Zauważmy, jaka jest różnica między istotą duchową a nami. My Boga nie widzimy. W tej chwili nie widzimy naszym wzrokiem, prawda? Możemy Go tylko odczuwać w naszym sercu, ale znowu odczuwanie Boga w naszym sercu zależy od naszego napełnienia się duchem, naszego stanu poświęcenia. Jak mamy mniej tego ducha, to mniej Boga odczuwamy. Większość ludzi na świecie nie odczuwa Boga wcale. On nie jest im potrzebny. Gdy się budzą, nie czują potrzeby, żeby się pomodlić. Gdy coś robią w życiu, nie czują potrzeby, żeby się Go poradzić, żeby prosić Go o opatrznościowe kierownictwo. No bo ten element pragnienia społeczności z Bogiem został w tak dużym stopniu zatarty. My, którzy mamy większe zainteresowanie tymi sprawami, jesteśmy ludem Bożym, mamy większą tą duchową łączność z Nim, ale wciąż jako ludzie nie możemy postrzegać Go fizycznie. Musimy wiarą przyjmować pewne rzeczy i dla nas czasami jest to trudne. Jest to trudne wtedy, kiedy to, co nam mówi Biblia o różnych błogosławieństwach Pana, o Królestwie Bożym, nie jest potwierdzane przez nas wzrok fizyczny, cielesny. Nasz cielesny wzrok bardzo często nie jest w stanie zobaczyć tego, w co Bóg każe nam wierzyć. Mało tego, czasami widzimy rzeczy przeciwne temu, w co Bóg każe nam wierzyć. Aniołowie pod tym względem mają łatwiej, ponieważ Boga widzą swoim wzrokiem duchowym, który odpowiada naszemu fizycznemu, czyli anioł może Boga zobaczyć i sobie z Nim usiąść i porozmawiać. My tego nie możemy. My czasami wiemy o tym, Duch Boży mówi, czasami nawet na zebraniach oświadczeń, czasami niektórzy bracia, jak się zeznają, to co mówią? Mówią, że w różnego rodzaju doświadczeniach, załamaniach przychodzą nawet myśli, że albo Bóg mnie opuścił. Czasami się słyszy, że nawet może Boga nie ma. No bo takie doświadczenia mam w życiu, że no jakby pustka wokół mnie i czarna rozpacz. To czasami słyszymy, prawda? No bo my go nie widzimy, bo z tego możemy tylko i wyłącznie polegać wiarą i tym duchowym kontaktem. To prawdopodobnie z tego powodu i tylko z tego powodu Kościół został powołany, Maruszki Statko, Kościół został powołany nie z aniołów, ale z ludzi. Dla aniołów próba ich wiary nie byłaby odpowiednio sroga, nie byłaby odpowiednio ciężka. Bo anioł, który jest duchem, nie ma dużego problemu, żeby iść duchowo. Ponieważ dla niego życie duchem jest bardzo proste, bo on jest sam duchem, jako jego ciało jest duchowe. Wobec tego widząc Boga, ono może nawet, że może Boga nie rozumieć w tym, co on robi. Może wątpić, że jest mądry, ale na pewno nigdy nie zwątpi, że Bóg istnieje. Bo on go widzi. A człowiek może nawet zwątpić, czy Bóg istnieje. Albo czy się mną zajmuje. Anioł też widzi, że Bóg coś robi. Jest, że on nie próżnuje, że jest spokojny. To też wpływa. Jak widzimy kogoś, kto siedzi spokojnie, chociaż wokół jest burza, to jego spokój tam się udziela, prawda? Jest pewnego rodzaju wzmocnienie. Na przykład dziecko się nie martwi nieszczęściami, które się dzieją wokół niego, ani burzą wokół niego. Jeżeli widzi rodzica, który jest spokojny, który go przytuli i powie, żeby się nie martwił, że wszystko będzie dobrze, no to ma zapewnienie i już jest zadowolony. Ale Kościół musiał przejść przez tak srogie próby, które prawdopodobnie na poziomie duchowym nie byłyby możliwe dla aniołów. Dlatego w ludziach, którzy są stworzeni na innym poziomie bytu, cielesnego bytu, fizycznego bytu, którzy mogą mieć tylko duchowy, wewnętrzny kontakt z Bogiem poprzez swoje uczucia, poprzez mieszkanie Boga w ich umyśle, woli i sercu, o ci ludzie to jest dobry materiał do spłodzenia z ducha i próbowania rozwinięcia z tych ludzi boskich istot. Bo czyż nie jest dziwne na pierwszy rzut oka, że Bóg Kościół rozwijał z niedoskonałych istot zamiast ludzkich, zamiast aniołów? Zdawałoby się, że łatwiej powinno być Bogu rozwinąć Kościół i tam spłodzić poszczególnych aniołów do boskiej natury. Na pewno by to Bóg umiał zrobić. Spłodzenie nie na pewno nie musiało być człowieka, ale pewnie rozwój nowego stworzenia dla istoty duchowej byłby zbyt utrudniony. Tak mi się wydaje, chociaż tego to mówię akurat na podstawie moich własnych przemyśleń, tego akurat nie przeczytałem, ale tak mi się wydaje na podstawie obserwowania boskiego planu. Zobaczmy do naszego Pana. Mówiłem już na początku, że wszystkie inne istoty poniżej Boga, czyli na przykład już nawet nasz Pan, druga największa istota wszechświata, musieli rozwijać charakter. Że tylko Bóg jest takim bytem jedynym, niezwykłym, który nie potrzebował rozwijać swojego charakteru z niczego mniejszego, już nie mówiąc niedoskonałego, ponieważ zawsze takim był. Natomiast nasz Pan musiał to czynić. W liście do Żydów albo Hebrajczyków, jak kto woli, w 5 rozdziale od wersety 7-9 mamy o naszym Panu kilka słów i między innymi znajdujemy tam informację o tym, że się czegoś uczył, że rozwijał jakąś doskonałość. Od 7. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, w tym, czego się bał i został wysłuchany. Za dni swego życia w ciele prawdopodobnie jest aluzja do ogrodu w Getsemane, gdyż wiemy z Biblii, że w Getsemane nasz Pan bardzo żarliwie się modlił do Boga. Właśnie wtedy te wątpliwości, pewnie szatan też tam był obecny, żeby te wątpliwości do naszego umysłu naszego Pana wrzucać, a czy byłeś na pewno wierny, a może w czymś uchybiłeś, a jeżeli tak, to wiesz, co się spotka. Takie wrzucanie wątpliwości też jest dobrą metodą, bo nawet jeżeli szatan wiedział o tym, że nasz Pan nie upadł, to i tak trzeba mu takie wątpliwości do umysłu wrzucać, bo może one sprawią, że upadnie teraz. Do ostatniej minuty może upaść, prawda? Upadnie w ostatniej minucie, będzie sukces szatana. Więc z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania zanosił do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I z pewnością nie chodziło tutaj o śmierć na krzyżu, bo nasz Pan przyszedł, żeby na krzyżu umrzeć i wiedział o tym od samego początku, co trudno było zrozumieć apostołom, gdy on mówił, że który mógł go wybawić od śmierci, miał na myśli którą śmierć, która mu groziłaby, gdyby nasz Pan na czymś upadł. Gdyby pogwałcił sprawiedliwość chociaż w jednym malutkim centymetrze, czy nawet jednym malutkim milimetrze. Kto przekroczy jedno boskie przekazanie, odpowiada tak, jakby przekroczył wszystkie przekazania. Nie ma znaczenia, ile boskich przekazań się przekroczy. Jedno przekroczenie jednego oznacza przekroczenie wszystkich. Oczywiście, bo nie jest to samo, przekroczył tylko jedno, a ten dwa, a ten trzy, ten pięć. Ale żadnej różnicy nie ma. Kara jest taka sama dla każdego, który przekracza boskie przekazania. Kiedyś pewnego filozofa greckiego zapytano, jak to on jest, bo on był filozofą, a jednocześnie prawodawcą. Jak to on czyni, że za kradzież jabłka daje karę śmierci? No a morderca też dostaje karę śmierci, więc on odpowiedział, że on już kradzież jabłka uważa godną śmierci, a za zabójstwo innego człowieka po prostu nie ma innej kary. Też taka sama kara. Więc to też dobra ilustracja, prawda, że przekroczenie boskiego prawa, nieważne ile, w jakim stopniu i czy to będzie jedno, czy dwa, kara zawsze jest taka sama. Więc nasz Pan mógł się potknąć, prawda? Chociaż nie widział sam w swoim życiu takiego potknięcia, bo żadnych grzechów on nie czynił. Niemniej jednak nie był pewien, czy jakiś mały drobiazg, którego on nie zauważył, nie obciąża go przed boską sprawiedliwością. A takich okazji mogło być bardzo wiele. Chociażby pokusy szatana, który miał na początku, prawda? Pamiętamy, on tam wziął go na wieżę, a mówi, żeby skoczył na wieżę i to wtedy wszyscy będą go nosić. Pozornie nawet dobra rzecz, bo miał skoczyć po to, żeby potem ludzie go słuchali. Skoro skoczyłeś i nic ci się nie stało, to znaczy, że jesteś wielki. A więc my będziemy ciebie słuchali. Każdy, kto dokona wielkiej rzeczy, od razu zyskuje posłuch innych, no bo ci zaczynają go w jakiś sposób uwielbiać. No to łatwiejsza informacja. Nasz Pan nawet tutaj musiał czuwać, żeby na to się nie dać nabrać, że nie były to właściwe metody. Bo lud Boży ma być zawsze szukany przy pomocy prawdy. I mamy podawać prawdę w jej takiej, w jej prawdziwej formie. I ta prawda ma albo pociągnąć, albo odrzucić. Wiemy o tym, że prawda ma te dwa działania? Ona pociąga jednych, a odrzuca, a nawet powiem więcej, odpycha i obrzydza innych. I taka jest rola prawdy. Pociągnąć jednych, a odrzucić, i to takie właśnie przez odepchnięcie, przez obrzydzenie im tejże prawdy, prawda, najlepiej mówić tylko prawda, a ona dokona swojej pracy. Prawda zawsze była sierpem, to znaczy ścinała z miejsca wzrostu. Albo prawda może być mieczem, to wtedy ona dzieli, zabija, rozdziela na pół, tak jak to miecz potrafi. A więc wracając do naszego wersetu, bo chyba nie skończyłem w ogóle tego 7 do 9, ciągle na 7 się zatrzymujemy. Czyli nasz Pan w Getsemane z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania zasyłał do Boga, który mógł go wybawić od śmierci, pamiętajmy, śmierci wtórej. On nie chciał uniknąć śmierci na krzyżu, bo to byłoby bez sensu. Nawet gdy w innym miejscu modlił się, jeśli to możliwe, to niech kielich mnie ten minie, to też nie ma na myśli uniknięcia śmierci na krzyżu. Ten kielich, który miał go minąć, to prośba naszego Pana do Boga i znowu zobaczmy kolejny przypadek, gdzie nasz Pan mógł upaść. I takie drobne rzeczy. To upieranie się, żeby nie umrzeć na krzyżu. Nasz Pan wiedział, że musi umrzeć, bo po to przyszedł na ziemię. Jak się na to narodził, prawda? To mamy bardzo ładnie pokazaną tą rozmowę, ale do niego to nie wracał, jak on sam z sobą rozmawiał, prawda, żeby uniknąć, ale przecież ja na po to przyszedłem na świat, więc trzeba umierać. Ale w tym modlitwie, niech mi ten kielich minie, jeśli możliwe, to chodziło mu o rodzaj śmierci. Bo nasz Pan widział, jak ta śmierć się zbliżała, że niechybnie przyjdzie mu zginąć jako przestępca. Na pewno nasz Pan wolałby oddać swoje życie, przyszedł w tym celu i to go nie przerażało, ale oddałby wolać swoje życie w sposób bardziej cywilizowany, jakiś bardziej szlachetny, no taki należny przyzwoitemu człowiekowi. Już może niekoniecznie wyróżniający się od innych ludzi, no ale taki właśnie, przynajmniej jak dobrzy, grzeszni ludzie umierają, prawda? A tu okazywało się, że przyjdzie mu zginąć jako wyrzutek, jako przestępca, jako najgorszy z najgorszych. No to z pewnością to działa na człowieka bardzo mocno, prawda? I to dodaje wątpliwości. Oni przyjmują mi taką rodzaj śmierci i teraz na ile Bóg się zgadza z ich punktem widzenia? Na ile ja jestem przestępcą także i w boskich oczach, prawda? I mówi, jeśli to możliwe, niech mi ten kielich minie, czyli ten rodzaj śmierci na krzyżu jako przestępca. Czy nie mogę umrzeć inaczej za rodzaj ludzki? I wystarczyło tego, że nasz Pan by się upierał przy tym, żeby nie na krzyżu, już by było uchybienie wobec Boga. No bo już by było niepoddanie się boskiej woli, ale pamiętamy, co nasz Pan mówi, prawda? I to jest dobry przykład dla nas. Mamy możliwość i prawo przedstawić nasze prośby, tak jak my widzimy, że chcielibyśmy, żeby było, ale cały czas jest nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. I później, jeżeli opatrznościowo dzieje się inaczej, niż by nam się podobało, niż chcieliśmy jako ludzie, to powinniśmy bez szemrania przyjąć to. Bo to znaczy, że inaczej ma nie być. I nawet jak się nam wydaje, że to jednak to nie jest najlepszy sposób, to jednak znowu wiara o boską mądrość powinna nam podpowiedzieć, tobie się wydaje, że to nie jest najlepszy sposób, ale skoro Bóg opatrznościowo prowadzi Cię w tę drogę, tak ta opatrzność się rozwija, to znaczy, że Jego mądrość przewiduje, że ten sposób będzie lepszy. A Ty masz po to wiarę, żebyś uznał to, nawet jeśli tego nie rozumiesz. Myślę, że to jest częsty problem naszego życia poświęconego. Że mamy nasze pewne wyobrażenia, nasze poglądy, jak być powinno, chociażby w naszym życiu, jakbyśmy chcieli to życie ułożyć, naszych bliskich, no i próbujemy je w ten sposób układać. I to jest rzecz dobra, bo powinniśmy realizować to, co wydaje nam się dobre. W końcu mamy ilość Ducha Bożego w sobie i w końcu jako ludzie, którzy posiadają pewną ilość Ducha, często, albo może powiedzmy częściej niż ludzie niepoświęceni, mamy dobre wyobrażenia, jak nasze życie pokierować, jak wychowywać nasze dzieci, gdzie ewentualnie mieszkać, gdzie pracować, no tam różne inne, z kimś na przykład przyjaźnić się, jak spędzać wolny czas i co. Mamy raczej to mniej więcej dobre, albo przynajmniej lepsze niż ludzie tego świata. No ale i tak Bóg ostatecznie opatrznościowo nam kieruje nas w tą czy inną stronę i czasami nam się to kierownictwo nie podoba, albo jest im przeciwne, no i wtedy musimy włączyć wiarę. Po to Bóg dał nam wiarę. Jeżeli wydaje Ci się, że coś powinno być inaczej, a pomimo Twoich starań i zabiegów nie jest inaczej, to znaczy, że Bóg z jakiegoś powodu chce, żeby tak było. I Ty masz po to wiarę, żeby to przyjąć. A nam często tej wiary brakuje i co się dzieje? I zamiast przyjąć to na podstawie wiary i radośnie kontynuować naszą służbę Bogu, nasze życie w poświęceniu, to zaczynamy często, wpadamy w gorycz, rozżalenie, staniemy się takimi malkontentami, no bo nie jest tak, jakby uważamy, że być powinno. Wtedy trzeba włączać wiarę. Bo Bóg opatrznościowo może zrobić cokolwiek mu się podoba. Wiemy, chyba dał wielokrotnie w Starym Testamencie i nie tylko w Starym Testamencie z historii tam zapisanych, ale myślę, że w naszym życiu osobistym albo tych, którzy żyją wokół nas, że czasami różne zwroty akcji mogą być niesłychane i Bóg realizuje to, co chciałby. I znowu nie skończyłem tego wesetu. Ja chyba nie odczytam tych wesetów trzech. Cały czas przy siódmy się kręcę. Bo tak podkreślam, że o tej śmierci, tak? Który mógł wyjść od śmierci, w której śmierci, i został wysłuchany w tym, czego się bał. Zauważmy. Został wysłuchany w tym, czego się bał. To znaczy nie uległ której śmierci. Został wysłuchany w tym, czego się bał, bo przez jego zmartwychwstanie, które było częścią pierwszego zmartwychwstania, bo on był pierwszym, który miał udział w tak zwanym pierwszym zmartwychwstaniu, przez jego zmartwychwstanie Bóg dał dowód, że która śmierć nie miała nad nim władzy. Że nie miało za co spotkać go która śmierć. Że za jego życie, służbę i śmierć na krzyżu należało mu się zmartwychwstanie w boskiej naturze i tak je otrzymał. I teraz biegniemy dalej. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, albo z tego, co cierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, albo pełnię dojrzałości, tak to w greckim słowo dojrzały i doskonały, w greckim znaczy, to jest to samo słowo, prawda? I zauważmy, jak to jest mądre. Bo dojrzały to doskonały. Taki, który już czemuś mu nic nie brakuje. Jabłko jak dojrzewa, gdy dojrzeje, to jest doskonałe. Ono już lepsze nie będzie. Można je zerwać i z nich spożyć. A jeżeli jest niedojrzałe, no to jest niedoskonałe. Także rzeczywiście dojrzałość i doskonałość to jest jedno i to samo. Innym słowem, które ma to samo znaczenie, to świętość. Święty to też doskonały. Jakby mówili, że Bóg jest święty, to mamy przecież to na myśli, że jest doskonały. Zupełny albo dojrzały z punktu widzenia owoców na przykład. A osiągnąwszy pełnię doskonałości albo dojrzałości, stał się dla nas wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Mamy tutaj opis, jak nasz Pan się modlił, już mówiliśmy o tym, czego się obawiał. Nie spotkało go to, bo nie było powodu ku temu, ale werset 8, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa z tego, co cierpiał, albo przez to, co wycierpiał. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co cierpiał. Rozwinął odpowiedni charakter jako nowe stworzenie. Nasz Pan, gdy był Logosem w niebie, miał jakieś próby. Nie wiemy, jakie to były próby, szczegółów nie znamy. ale miał charakter wystarczający mu do życia jako Logosa tam w niebie, był wierny w tym, co Bóg, w tych zadaniach, które Bóg mu zlecił do wykonania. Pewnie były one były związane ze stwarzaniem innych istot duchowych i świata, tego materialnego, fizycznego, chociażby naszej ziemi, bo wiemy, że nasz Pan był pierwszym boskim stworzeniem, czyli brał udział w całej reszcie i pewnie przy okazji tej współpracy miał jakieś próby, których szczegółów nie znamy, ale w czasie tych prób rozwinął charakter Logosa, który był wystarczający dla niego na tamtym poziomie istnienia. Gdy urodził się jako Jezus tutaj na ziemi, miał kolejne próby jako człowiek pod zakonem. Musiał także rozwinąć zgodnie z zakonem sprawiedliwość na poziomie ludzkim. Charakter, doskonały charakter człowieka przez posłuszeństwo zakonowi, czego się żadnemu Żydowi nie udało z wiadomych powodów, a naszemu Panu się udało też z wiadomych powodów. Przede wszystkim punkt wyjściowy najważniejszy, prawda? Punkt wyjściowy naszego Pana był to doskonałe życie, przeniesione z natury duchowej, ale musiał rozwinąć pod zakonem charakter ludzki i też to uczynił. To też było dla niego stosunkowo łatwe. Najtrudniej naszemu Panu było rozwinąć charakter nowego stworzenia. Ponieważ gdy rozwijał charakter nowego stworzenia, doświadczenia, jakie musiał przejść, żeby rozwinąć tak wielki charakter, do tak wielkiego bytu boskiej, przyszłej boskiej natury, te doświadczenia były takie, jakich nigdy wcześniej nasz Pan nie przechodził. Bo nigdy wcześniej, chociażby jedna rzecz, wszystko pomijam wszystkie inne sprawy, które go spotkały, gdy był tutaj na ziemi i te 3,5 roku poświęcenia realizował. Ale jedna tylko rzecz. Nigdy Bóg nie żądał od niego, żeby w ramach swojego posłuszeństwa jemu umarł. Od nikogo innego Bóg tego nie żąda. Zauważmy, jaka wybitność naszego Pana. Od wszystkich innych swoich istot Bóg oczekuje, bądź mi posłuszny i żyj. Żyj, tylko bądź posłuszny mojemu prawu, takie jakie ja mu daję. A do naszego Pana powiedział, bądź mi posłuszny w tym, co ci będę dawał i umrzy. Twoje posłuszeństwo będzie prowadziło, że musisz dojść do śmierci. A śmierć dla niego jako doskonałej istoty była chyba czymś bardziej jeszcze przykrym niż dla nas. My nie chcielibyśmy mu umrzeć. Trudno by nam było. Wiemy, co ludzie, którym grozi śmierć, czy to z choroby, czy ewentualnie egzekucja, do jakich czasami się oni kroków posuwają, prawda? Potrafią nawet stracić zmysły, prawda? A jak jest to choroba, to cały majątek go by oddali i przekupili nie wiadomo kogo, żeby jeszcze parę lat życia, chociaż wiedzą tylko, że i tak tylko przedłużą sobie to życie, a tak właściwie takich śmierć czeka nieco później. Natomiast nasz Pan doskonały, ceniący życie o wiele bardziej niż my, no bo jak był doskonały, to wszystko to lepiej oceniam i nagle Bóg w ramach posłuszeństwa swojej woli od niego żąda, żeby umarł. No możemy sobie tylko to wyobrazić, jak to musiało być, prawda? Jak to żyć z przeświadczeniem, że moje życie w niedługim czasie się skończy. Pewnie też szczegółów nie znał, pewnie odczytywał to na podstawie tego, co się działo wokół niego. Nie sądzę, że znał datę swojej śmierci. Myślę, że obserwował wydarzenia znowu opatrznościowo wokół niego i gdy widział, że jeszcze nie jest czas jego śmierci, a szli na niego, to pamiętamy, to mamy opisy ewangeliczne, uchodził pośrodku nich i nic mu nie zrobili. No tak sobie wyszedł. Wrogowie stali, między innymi poszedł, bo wiedział, że jeszcze nie jest ten czas. A kiedy już zrozumiał, że to jest ten czas, może sobie też swoje też wyliczył. Nie wiem, znał chyba Daniela proroctwo o 69 tygodniach, trudno mi powiedzieć, prawda? Nie wiemy, czy bardziej w sumie liczył, czy też opatrznościowo odczytywał. No, przy jego bliskim kontakcie z Bogiem nie było problemu na to i na to, prawda? Potrafił na pewno i odczytać z opatrzności z wydarzeń wokół siebie, a także pewnie miał też Daniela do dyspozycji. Połowę tygodnia ostatniego. Więc kiedy już przyszedł ten moment, to nasz Pan poddaje się temu, no i doskonały człowiek idzie na śmierć. No ktoś powie, ale był, miał nowe stworzenie, no przecież mógł się pocieszać tym, że chociaż tu go zabiją za chwilę, to jako jego nowe stworzenie, to będzie żył dalej. No ale właśnie, mógł się oczywiście, jeżeli jest charakter rozwinięty, tak jak było w przypadku naszego Pana, było to dla niego pociecha, ale zobaczcie, ile to jest wiary w tym. Przecież w chwili śmierci przestawał istnieć zupełnie. Jego nowe stworzenie to był tylko jego charakter. Wobec tego ten charakter nowego stworzenia potrzebował ciała. I nawet mieszkał w ciele człowieka. Ale za chwilę to ciało człowieka miało przestać istnieć, a charakter bez ciała nie jest bytem pełnym, więc nie może istnieć niezależnie. Wobec tego pozostawała tylko ogromna wiara, że mnie zabije, pozwoli na zabicie, ale nie zapomni o mnie, tak jak mamy, nie zostawisz duszy mojej wszel, prawda, jak psalmista pisze. Pewnie to go pocieszało, prawda. No, jest to próba niezwykła i rzeczywiście nasz Pan po Bogu jest słusznie numerem dwa i żadna inna istota stworzona przez Boga nigdy nie dorówna naszemu Panu w ogóle w podjęciu tego zadania. Tak sobie wyobraźmy, gdyby Bóg do nas napisał list i mówi, mam taką sprawę do Ciebie, moje dziecko, prawda? Tam na jakiejś planecie są stworzone istoty, sam pomagałeś mi w tym stworzeniu, braliśmy razem udział i oni zgrzeszyli i nie ma, sprawiedliwość nie pozwala, żeby pomóc im inaczej, jak przez to, że trzeba za nich umrzeć. I ja mam taką propozycję, może Ty byś poszedł i tam umarł za nich? Nie wiem, czy byśmy się zgodzili na to. Nawet gdybyśmy mieli jakieś, nie wiem, w ofercie nagrodę przez Boga roztoczoną, no. Ale to trzeba po to rezygnacja, przeniesienie do niższego poziomu, oczywiście niższy poziom, tak jakbyśmy właśnie, możemy sobie pomyśleć, tak jakbyśmy my mieli zamienić się w psa i za tych psów oddać życie, a potem będziesz kimś jeszcze lepszym niż jesteś teraz, prawda? Ale taka droga. Ale jak Ci się nie uda umrzeć zgodnie z moją wolą za tych psów, gdy będziesz sam psem, to przepadziesz na zawsze. Wtedy się ostrzega. To co? Zostajesz tak, jak jesteś i niech te psy też giną? Czy zgadzasz się stać tym psem i spróbować umrzeć za nich, ale w trudnych warunkach? Bo te psy nie będą się cieszyły, że za nich umierasz. One będą Ci dokuczały bardzo i nawet będą przyczyną Twojej śmierci, no bo one niczego nie zrozumieją. A więc nasz Pan nauczył się posłuszeństwa w tych doświadczeniach, które musiał przechodzić jako nowe stworzenie. On nigdy wcześniej nie musiał rozwijać charakteru nowego stworzenia. I nigdy nie musiał stanąć na tak dużej wysokości wierności i posłuszeństwa Bogu, jak wtedy, gdy był na ziemi. Ponieważ nigdy wcześniej Bóg nie spłodził go z ducha i nie rozwijał jego nowego stworzenia do przyszłego boskiego bytu. A na boskim bycie, jako boska istota, on potrzebował charakteru jeszcze wspanialszego niż miał jako Logos i niż miał jako Jezus, tutaj człowiek na ziemi. To były charaktery wystarczające dla jego poprzednich bytów. Jako boska natura potrzebował czegoś więcej. To zrozumienie tego chyba problemu jest łatwe. Wydaje się, że powodem, dla którego im ktoś ma wyższy byt anielski, i tam też anielski, różne te rangi anielskie, ostatecznie boska natura, czy jako ludzie, różnego rodzaju poziomy, na których człowiek egzystuje, to taka istota spotyka się z większą dozą zła, niedoskonałości, grzechu i tak dalej i musi umieć sprostać wymaganiom. Wyobraźmy sobie, że gdybyśmy my nie mieli rozwiniętego charakteru jako ludzie, gdyby już mówię, wybiegną do wieku tysiąclecia, kiedy będą młodociani godni na ziemi, obóz Epifanii będzie im pomagał. No i wyobraźmy sobie, weźmy młodocianego godnego, który nie ma w sobie rozwiniętej sprawiedliwości. Jakiś restytucjonista, wzbudzony, grzeszny, przyjdzie i coś mu brzydkiego powie w ramach swojej niedoskonałości. I sam za to nie będzie miał kary, no, że kary, nie w którą śmieć, prawda, powie, będzie ukarany za to, że źle robi, ale on ma prawo tak robić, bo on jest dopiero na drodze. Właśnie ten członek klasy godnych ma mu pomóc. I teraz sobie właśnie on mu coś powie brzydkiego, ty taki, owaki, albo cokolwiek innego zrobi, zawiedzie go, rozczaruje, nie posłucha. No i gdyby ten ktoś nie miał odpowiednio rozwiniętego charakteru, no to by z tym restytucjonistą postąpił w sposób niewłaściwy. Zareagowałby w taki sposób, który by Bogu przynosił niesławę. A przecież oni mają być jego przedstawicielami. Wszyscy ostatecznie mają być przedstawicielami Boga, bo Bóg będzie w nas mieszkał. Wobec tego ci, którzy już staną się częścią boskiego królestwa, na tym wyższym lub niższym poziomie, wszystko jedno, to Bóg oczekuje, że w ramach zadań, które będziemy mieli do wykonania, w ramach doświadczeń, z którymi się będziemy stykali na co dzień w naszym życiu, nie splamimy boskiej istoty, boskiego charakteru i tak dalej, że jako jego przedstawiciele zachowamy się odpowiednio. No a teraz sobie możemy zadać pytanie, kto będzie miał najwięcej możliwości, najwięcej trudności do pokonania z istot, które Bóg stworzył i ostatecznie, które będą go reprezentowały. Wiadomo, że nasz Pan z Kościołem, bo oni będą się zajmować rozbudowywaniem całego wszechświata, kolejne istoty na kolejnych planetach, kolejne próby dla tych istot, kolejne upadki tych istot, która śmierć wymierzona tym istotą, ale która śmierć wymierzona dopiero wtedy, kiedy miłością nie da się go zdobyć, kiedy perswazja, trzeba pracować. Jak się pracuje wobec kogoś z miłością, nie można na niego krzyczeć na przykład. Nie można mu grozić. No bo jak kogoś się chce zdobyć, to nie. Krzyk i nie groźba. To jest dobry przykład. Słowo, dużo cierpliwości, wielokrotnie powtarzane i dopiero jak znowu nasza mądrość, która musi być doskonała, dojdzie do wniosku, że już nie ma sensu dalej przedłużać, że każde dalsze próby to skończy się takim samym efektem, że ten ktoś jest niereformowalny, bo nie chce, no to wtedy mądrość mówi do mocy, mocy zadziałaj, wyłącz miłość, miłosierdzie, usuń go. Śmierć, w natury śmierci, tak jak nasz Pan. Wiemy, że Bóg będzie miał w wieku tysiąclecia. 100 lat każdy otrzyma próby, nawet jak będzie się sprzeciwiał. To 100 lat Bóg, no Bóg, mówimy Bóg, to będzie głównie nasz Pan, prawda, bo On przejmuje ludzkość, prawda? To też jest ciekawa myśl, że w wieku tysiąclecia Bogiem dla ludzkości będzie nasz Pan. Oni będą się do Niego modlić, będą mu się poświęcać i kiedy On to wszystko zrobi, On też będzie usuwał w 100 latach tych, którzy będą niewierni, a potem odda Królestwo Bogu w małym okresie i ludzkość przestanie mieć do czynienia z dosyć łaskawym pośrednikiem, który potrafi wiele, wiele zrozumieć. Ukaże, ale ukaże tylko tak, żeby zablokować dalsze grzeszenie. Niekoniecznie od razu ukaże, którą śmiercią. Ukaże, którą śmiercią tych, którzy będą przez 100 lat postępować tak samo. I znowu trzeba mieć mądrość doskonałą, żeby wiedzieć, w którym momencie przerwać. W którym momencie dalsze okazywanie miłosierdzia i przychodzenie z pomocą tej istocie jest bez sensu. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mieli taką mądrość. Myślę, że i godni nie będą mieli takiej mądrości jeszcze w tysiącleciu. No ale po to jest duchowa faza królestwa, która będzie wiedziała, kiedy usunąć. No i widzimy, jak ci na duchowym poziomie potrzebują chociażby więcej mądrości od tych na ziemskim poziomie. Ale każdy i każda istota w zależności od tego, w jakim... Czy ja nie za długo mówię? Muszę, chyba czas, nie? Więc każda istota w zależności od tego, na jakim będzie poziomie egzystowała, musi mieć charakter odpowiedni i wystarczający do tego, z czym się będzie stykała na co dzień w swoim życiu. I Bóg do tego nas rozwija. A my nie wiemy, do czego Bóg każdego z nas rozwija, wobec tego bądźmy zadowoleni z tych przygotowań, jakie On czyni w nas, wobec nas, wokół nas, bo On ma jakiś cel, a my nawet nie wiemy, jaki On jest. Także ja mam nadzieję, że z tego wykładu, który przedstawiłem, rozumiemy, wracam do mojego tytułu, który był takim pytaniem, doskonałość czy zawsze taka sama? Czyli widzimy, że doskonałość nie zawsze jest taka sama. I nawet jak będziemy doskonali, będziemy różni. Ponieważ doskonałość ma różne poziomy. Kilogram złota to złoto. 10 kilo złota to też złoto, ale 10 razy więcej niż kilogram. I tak 100 kilogramów, 1000. Wobec tego ta ilość doskonałości, ona będzie doskonałością. Doskonałością wystarczającą na dany poziom naszego istnienia. Czyli restytucjonista, doskonały restytucjonista, będzie żył całe wieki i nigdy nie postąpi niewłaściwie i nie zrobi niewłaściwie, nie dlatego, że jego doskonałość jest równa doskonałości na przykład klasy godnej, która będzie wtedy już w niebie. On nie powie niczego niewłaściwego i nie zrobi niczego niewłaściwego dlatego, że nigdy nie spotka się z sytuacją, która będzie wymagała od niego więcej niż na jego stać. No bo on nigdy nie będzie miał na przykład do czynienia z istotami nowo stworzonymi, które na przykład będą niewdzięczne. Jak bardzo człowiek przeżywa, jak ktoś jest niewdzięczny. I w ramach tego, jak ktoś komuś dobrego się zrobi, a on jest niewdzięczny, to boli tego, który to uczynił. Nasz Pan często też odczuwał niewdzięczność, prawda? Że nie odczuwał niewdzięczność tych, którym służył. Czasami odczuwał rozczarowanie. Na przykład tłumaczył nieraz coś apostołom, a oni po raz kolejny nie rozumieją. On im po raz kolejny coś tłumaczy i on mówi, i jeszcze nie rozumiecie? Rozczarowanie. Dla kogoś niedoskonałego to rozczarowanie mogłoby doprowadzić, że machnie ręką i nie będzie dalej próbował. No ale nie możesz machnąć ręką. Musisz pokonać to rozczarowanie. To przecież to nic wielkiego, to nie rozumiecie. No to nie rozumiecie, bo on jest niedoskonały, więc jeszcze raz mu próbuj. Albo jak nie jeszcze raz teraz, to poczekaj. Może za miesiąc, za rok będzie lepiej, prawda? Więc, no ale właśnie, trzeba mieć charakter rozwinięty, żeby się spotykać, który ma sprostać różnym takim rzeczom. Czasami nawet błahym, ale jak nie ma się odpowiedniego charakteru, to nawet taka błaha rzecz może doprowadzić do niewłaściwego zachowania ze strony nas, a jeżeli jesteśmy przedstawicielami Boga, no to automatycznie idzie to na konto Boga. Dlatego nie powinniśmy sobie pozwalać na złe zachowania, a jak nam się zdarzają, no to wiadomo, musimy naprawiać, poprawiać. Boska opatrzność zresztą czuwa i nawet nasze omyłki nieumyślne, mimowolne potrafi wykorzystać dla dobra, a chociażby jak pomyłki sług, czy Bata Russella, czy Bata Jasona, którzy oni czasami popełniali, chociażby w swoich naukach, wykorzystywała dlatego, żeby zbadać ludzkie serca. Bo jeżeli jakiś sługa się pomyli, to ci, którzy tylko czyhają na to, żeby się czegoś przyczepić, to od razu na to się rzucają, rozdmuchują to do wymiarów niezwykłych, prawda, ponad wszelkie wymiary, żeby coś na tym zyskać, bo mają okazję wykazać, że na przykład Brad Johnson to żaden wielki nauczyciel, żaden wielki sługa, bo on był, proszę, taka jest jego pomyłka. Tyle w moim pierwszym wykładzie o doskonałości, która nie zawsze jest taka sama, także w Królestwie nie będzie monotonnie i nie będzie nudno. Nawet wśród ludzi, jak będziemy razem żyli jako rodzaj ludzki na wieki i będziemy tak samo doskonali, to nie będziemy tacy sami. Wciąż się będziemy w czymś tam różnili, ale nasza doskonałość będzie polegała na tym, że nie będziemy gwałcili sprawiedliwości. Pomimo tego, że będziemy się różnili, nikt z nas nigdy nie naruszy sprawiedliwości wobec nikogo innego i to będzie nam wspólne. Natomiast różnice między nami będą występowały, bo Bóg kocha się w rozmaitości, ma wiele kwiatów, motyli i nawet wśród ludzi będzie wiele doskonałych charakterów. A jeszcze doskonalsze będą na poziomach duchowych, z najdoskonalszym bytem w samym Bogu. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa z tej myśli.